Życie w Dachau to rzecz bardzo ciekawa. Posiłek dla żołądka to nie jest zabawa. A więc napiszę opowieść, byście wszyscy mogli dowieść, jakie ciężkie było życie w tym naszym lagrowym bycie. Rano tylko kawa, więcej nie potrzeba. Okruszyny nawet nie dano nam chleba. I tak nadszczo czekaj 12 godziny, aż przyjedzie obiad. Ale nasze miny są bardzo skwaśniowe, bo obiad jest taki. Tylko jedna zupa. Pokrzywa, buraki, szpinak albo rzepa, szczap albo marchewka, zgniłe kartofelki, kapusta, brukiewka, a tak bardzo rzadka, że widać dno miski. Nic więc też dziwnego, że są smutne pyski. I na to wychodzi. Trzeba wypić wodę i czekać kolacji, przymierając głodę.
Dachau, kapłańska Golgota. Święty Józef, patronem cudownego wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku w Niemczech zaczęły powstawać obozy niewolniczej eksploatacji i eksterminacji osób uznanych przez nazistów za wrogów państwa i narodu. KL Dachau był pierwszym obozem koncentracyjnym założonym na terenie Niemiec 22 marca 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmlera. Obóz w Dachau był traktowany jako obóz wzorcowy dla wszystkich późniejszych niemieckich obozów koncentracyjnych powstających na terenie Niemiec, a potem także w podbitych przez III Rzeszę krajach Europy. KL Dachau stał się centralnym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa z krajów okupowanej Europy, a przede wszystkim duchowieństwa polskiego. W Dachau uwięziono 2720 księży, wśród nich najwięcej Polaków, 1773, z których 868 zmarło. Celem władz obozowych było unicestwienie więźniów poprzez ciężką pracę, głód, brutalne metody postępowania i wykorzystanie do badań pseudomedycznych.
Dla księży, diakonów, kleryków osadzonych w obozie, niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, w tym czasie gehenny obozowej, przez którą przeszli, będąc tam przez całą wojnę osadzeni, to była siła płynąca z tego, że mogli razem być po kapłańsku. Przede wszystkim, że mogli przez bardzo krótki czas odprawiać mszę świętą w bloku obozowym, gdzie była kaplica usytuowana. Ale trzeba powiedzieć też, że tylko mieli ten przywilej przez bardzo krótki czas, przez kilka miesięcy zaledwie.
Kapłanom polskim nie wolno było odprawiać mszy świętej, odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu religijnego. Zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym więźniom. Pomimo tych zakazów kapłani organizowali życie religijne. Wkrótce postarali się za pośrednictwem komand wyjazdowych pracujących w Monachium o hostie. Komunikanty od 1942 roku przemycane były w bochenkach chleba, w paczkach od rodzin. Księża potajemnie odprawiali msze święte według formularza spisanego na kartce w formie ściągawki.
Kiedy w 1970 roku obchodzono 25. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, przysłał na te uroczystości jubileuszowe kardynał prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa list, w którym zacytował amerykańską dziennikarkę przeprowadzającą wywiad z więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau tuż po wyzwoleniu. I wśród pytań, które ona zadawała, padało takie pytanie, kto najdłużej zachowywał swoją godność ludzką, kto był takim wzorem jakiegoś godnego i ludzkiego przeżywania tych nieludzkich warunków. I wspomina ta dziennikarka cytowana przez kardynała prefekta, że najdłużej zachowywali swoją godność ludzką kapłani, i to szczególnie kapłani polscy, dlatego że czerpali oni swoją siłę właśnie z wiary swojej, właśnie z tego braterstwa kapłańskiego, które mimo tego, że oni byli w tych dwóch barakach, i to nie była jakiś przywilej, wręcz przeciwnie, był to sposób, dzięki któremu SS-mani łatwiej mogli poddawać różnym torturom psychicznym, fizycznym tych kapłanów, jednakże ta braterska wspólnota dopomagała im. I właśnie przede wszystkim także wiara w Boga, ufność w to, że dobry Bóg ich nie opuści, że jest obecny także tam, a także taka myśl, która pojawia się raz po raz we wspomnieniach tych kapłanów, że oni czuli, że to jest także jakaś ich misja, którą Bóg im podarował, którą Bóg im powierzył i którą Bóg im zadał. Mianowicie oni czuli się duszpasterzami w tym obozie.
Eugeniusz Bondzyński, który do obozu w Dachau trafił jako 16-letni chłopak, tak wspomina kapłanów, którzy razem z nim przechodzili obozową Gehennę.
Wiedziałem, że tam są kapłani, ponieważ kilkakrotnie przychodzili do nas do bloków zamkniętych i po prostu wywoływali nas, żebyśmy na chwilę poszli. Podjedli gdzieś tam coś, jakąś zupę, czy jakiś chlebek, czy coś takiego. W każdym razie byli tacy osoby stanu duchownego, które po prostu miały to zasadzenie jako Samarytanie, prawda? Nas jakoś tam podciągnąć duchowo, no. To jest jedno. Druga sprawa to jest taka, że no, takie wyjścia na zewnątrz troszkę, nie to na zewnątrz całkiem, tylko na ulicę obozową. Jakoś tak mówią, że nie jestem już w tym obozie, tylko czułem się, że jestem poza, no, ale to takie mrzonki były. Natomiast takie właśnie z tych rzeczy pamiętam, no, bo późniejszego biskupa Majdańskiego, kardynała Jerza, pamiętam błogosławiony Wincenty Chwalichowski. No, były jakieś jeszcze inne osoby duchowne, które no, w tej chwili trudno mi powiedzieć, jak się nazywały, no i kto to był. No. Także to było z paktu niezaprzeczalne. Natomiast kiedy ja już byłem na blokach od tak zwanych wolnych, parzystych, no to wtedy już dostęp do księży był dużo większy, prawda, bo mógł w każdej chwili pójść, mogłem się wyspowiadać, mogłem porozmawiać i tak dalej, chociaż no czas był bardzo ograniczony, bo trzeba było już o 6 rano wychodzić na te plantacje. Tam się jadło tylko taki ten drugie śniadanie, nazywało się Brotzeit. Potem zupę tam przewożono nawet na miejsce. No więc także my wracaliśmy dopiero, można powiedzieć, bardzo, bardzo późno i na odliczanie, czy jesteśmy wszyscy, czy ktoś uciekł, czy ktoś nie. No także czasu było rzeczywiście bardzo, bardzo.
Ta siła, która płynęła z odmawianej wspólnie modlitwy brewiarzowej, także z nabożeństw, które celebrowali, w szczególności nabożeństw do Matki Bożej, do świętego Józefa, któremu się oddali w opiekę i za wstawieństwem którego opatrzność Boża ich ocaliła, kiedy mieli zostać zgładzeni. Różańce, które znamy, które widzimy w rozmaitych miejscach kaźni, w niebieskich obozach koncentracyjnych, były wykonywane często z chleba. Trzeba powiedzieć, że chleb w racjach głodowych, który był w niemieckich obozach koncentracyjnych, trzeba się nie tylko odwagą było wykazać, bo nie można jakichkolwiek symboli religijnych posiadać, medalika, krzyżyka, absolutnie różańca, czegokolwiek, co właśnie było jakimś takim symbolem przyznania się do Pana Boga, pogłębiania więzi, wyznawania wiary w Chrystusa. To trzeba było sobie odjąć właśnie rację głodową, żeby taki różaniec upleść, żeby zaryzykować karę słupka, której dwukrotnie więzień nie był w stanie przeżyć. Po prostu taki głód Boga w Eucharystii, głód Boga w modlitwie, w tej modlitwie różańcowej, w modlitwie do świętego Józefa, w litanii do Matki Bożej, w litanii do świętego Józefa.
Ludzie w obozach koncentracyjnych szukali Boga i drogi do Niego. Odnajdywali Go szczególnie wśród katuszy, kiedy pomoc drugich była zakazana. W chwilach tortur i załamań duchowych jedynym ratunkiem dla wierzących była modlitwa. Stała się ona dźwignią moralną, podtrzymującą na duchu, ukrytym źródłem, z którego czerpali siłę. Świętej pamięci ksiądz Leon Stępniak wielokrotnie wspominał, że bez Boga trudno byłoby przetrwać obozowe piekło. Jak przeżyłem? Jeśli Bóg zechce mnie ocalić, ocaleję, myślałem. Jeśli nie, taki dopust Boży. Moim zadaniem było przeżyć szczęśliwie dzień dzisiejszy. Jutro oddawałem Bogu.
To, co znajdujemy w opisach, świadectwach pisanych dotyczących traktowania kapłanów, zmieniało się w tym obozie i zależne było od dwóch czynników. Pierwsza to była narodowość takiego kapłana. Polscy kapłani byli poddawani szczególnemu rodzajowi traktowania. To było traktowanie, którego celem było jak najbardziej zgnębienie polskich kapłanów. Nie chodziło nawet o to, żeby od razu ich zamordować, żeby oni zginęli. Chodziło najpierw o to, aby zgnieść ich ducha, aby kiedy umierają, umierali w beznadziei. I druga rzecz, od której zależało sposób traktowania i podejścia do kapłanów w obozie koncentracyjnym w Dachau, to jest to, o czym pisze na przykład ksiądz biskup Korszyński. Im gorzej powodziło się Niemcom na frontach, tym lepiej byli traktowani w ogóle wszyscy więźniowie i kapłani także. Im więcej Wehrmacht zdobywał sukcesów w czasie wojny, tym ta buta ta złośliwość tych, którzy pilnowali polskich kapłanów, była znaczniejsza, większa i tym w związku z tym warunki przebywania w obozie były gorsze, dlatego że rzeczywiście byli oni poddawani specjalnemu traktowaniu, takiemu traktowaniu, w którym chodziło o to, aby ich poniżyć, aby skonfliktować ich z pozostałymi więźniami i aby wyśmiać religię i wiarę, której oddali całe swoje życie. Więc można powiedzieć, że SS-mani dotykali tam tego, co najcenniejsze było w duszach tych polskich kapłanów. Dotykali ich człowieczeństwa, dotykali ich narodowości i dotykali ich wiary, która była dla nich ostoją w czasie tych 6 lat, w czasie których w obozie koncentracyjnym w Dachau przebywali ci polscy kapłani.
Niedziela, 29 kwietnia 1945 roku. Na zawsze pozostała w pamięci księży więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Tego dnia mieli być wymordowani, jednak przeżyli. Uratowanie życia zawdzięczają wstawiennictwu świętego Józefa.
W obozie koncentracyjnym w Dachau w czasie II wojny światowej przybywało ponad 1800 polskich księży, kleryków, również biskupów i część z nich zginęło przez te 5 lat II wojny światowej, 800 gdzieś, ale 1000 oczekiwało, no tak jak pozostali zresztą więźniowie, cudownego ocalenia. I rzeczywiście przypuszczali, że pod koniec wojny mogą być zniszczeni przez okupanta, przeczuwali to i podjęli 9-dniową nowennę do świętego Józefa właśnie tam w obozie już w kwietniu 1945 roku. I rzeczywiście ten cud ocalenia polegał na tym, że grupka amerykańskich żołnierzy właśnie pod dowództwem generała Pattona, amerykańskiego generała, który zadecydował, że dzień wcześniej będzie wezwala obóz. Mieli 30 kwietnia 1945 roku. Dzień wcześniej, czyli tego 29 kwietnia, grupka kilkunastu żołnierzy właśnie pod dowództwem tego generała wspomnianego właśnie wyzwoliła ten obóz. SS-mani się poddali bez większego oporu. Obóz został ocalony. O godzinie 18, jak piszą tu w swoich książkach ksiądz biskup Franciszek Korszyński czy arcybiskup Kazimierz Majdański, opisują właśnie ten fakt wyzwolenia i właśnie te cudowne wstawiennictwo świętego Józefa. Bo ten generał natchniony, on był niespokojny, on mówi, coś mi szeptało, żeby dzień wcześniej pojechać tam. A zachował się tajny rozkaz komendanta po wyzwoleniu. Obóz miał być zniszczony całkowicie właśnie tego 29 kwietnia 1945 roku o godzinie 21. A jak wspomniałem, o godzinie 18, był 3 godziny wcześniej był obóz wyzwolony, więc wszyscy uznali za wielki cud świętego Józefa. Rozminowano obóz, już oczywiście rozbrojono żołnierzy, tych SS-manów niemieckich. Obóz został właśnie ocalony. No, księża niezwykle byli tutaj wdzięczni świętemu Józefowi. Co roku tu przybywali z pielgrzymkami wdzięczności, co 5 lat z udziałem Episkopatu Polski. A na 25-lecie tutaj w podziemiach Bazyliki utworzyli tak zwaną Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności, tak ją nazwali i przywieźli niezwykłe pamiątki obozowe, bo nawet chleb obozowy, to na nich swoiste relikwie tutaj się znajdują, to co w obozie przechowywali, niektóre właśnie jakieś ukryte, jakieś ołtarzyki, obrazki, ale też i codziennego użytku, jakieś menaszki, kubki, właśnie tu jako takie pamiątkę i ta pierwsza część tutaj jest to tak zwana muzealna, a druga część krypta bardziej modlitewna i tutaj tu jest utrwalona ta pamięć księży Dachowczyków, a wszystko zawdzięczałem świętemu Józefowi.
Świętej pamięci ksiądz Leon Stępniak wspominał: chcieliśmy być wolni, lecz nie za cenę zdrady. W chwili aresztowania i wywiezienia do KL Dachau miał 27 lat. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów każdego dnia zadawał sobie pytanie, dlaczego ja nie zginąłem? Przeżył, by wykonać testament tych, którzy umierali śmiercią męczeńską. Testament braci księży, przyjaciół, ludzi numerów, których prochy ulatywały kominami krematorium. Tu, w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem. Co drugi z więzionych księży polskich złożył ofiarę życia. Ich świętą pamięć czczą księża Polacy, współwięźniowie.